Czesław Niemen, jego wielkość i wspomnienie to dedykacja dla pani Eli i pana Sławka, a ze mną już po drugiej stronie łączy telefonicznych również poranny ptak, Andrzej Urbański, dyrektor Muzeum Zamojskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniamy się, panie dyrektorze. Zanim powrócimy do historii, o której już troszeczkę wspomniałem, od roku 1580 przez pierwszą szkołę, którą prowadził ksiądz Jan Herbst, przez odezwę do Polaków Jana Zamoyskiego na rozpoczęcie nauki w 1595 roku, trochę teraźniejszości, bo przecież wielkie wydarzenie w Zamościu za chwilę z dzielnym narodem ormiańskim w tle, panie dyrektorze. Kilka słów na ten temat tytułem wstępu.
Tak, Ormianie w swojej historii zawitali też do Zamościa w roku 1585 jako pierwsza obca nacja. Pojawili się w Zamościu. Specjalny przywilej wydany przez Jana Zamoyskiego 30 kwietnia tego roku w Pełzie pozwolił im na osiedlanie się, prowadzenie tutaj handlu, rzemiosła. Otrzymali najpiękniejsze, najbardziej reprezentacyjne parcele na Starym Mieście, gdzie mogli wznieść swoje kamienice, które do dzisiaj są siedzibą naszego Zamojskiego Muzeum. Również studiowali w Akademii Zamojskiej, wznieśli tam swoją świątynię, obok kaplicę, szpital. Przy świątyni znajdował się cmentarz, ale co istotne, wprowadzili do Zamościa bardzo piękny, orientalny element, również jeśli chodzi o stroje czy swoje obyczaje. I właśnie, aby upamiętnić pobyt Ormian w Zamościu, z inicjatywy pana ambasadora Armenii Edgara Khazariana w Zamościu w niedzielę 16 o godzinie 12 w samo południe odsłonięty zostanie w miejscu, gdzie znajdowała się świątynia ormiańska, okazały pomnik. W pierwotnym zamyśle miał to być haczkar, czyli krzyż ormiański, ale po dyskusjach uznaliśmy, że zasługują Ormianie na większe upamiętnienie w Zamościu. W związku z tym powstał wręcz monumentalny pomnik z również postacią świętego Tomasza Apostoła, patrona naszego miasta, który jest w herbie Zamościa i z widokiem, odtworzeniem świątyni ormiańskiej wzorowanej na modelu, który znajduje się w naszym muzeum. Niestety świątynia w emigracji Ormian z Zamościa została rozebrana na początku XIX wieku, ale na podstawie zachowanych dokumentów, pięknej dokumentacji rysunkowej, odtworzyliśmy jej wygląd w modelu. W programie, oprócz oczywiście odsłonięcia pomnika w samo południe, też w kościele świętej Katarzyny o 12:30 msza, ale w wrzątku ormiańskim, to może być bardzo interesujące dla wielu osób, a później też w muzeum wykład doktora Piotra Kondraciuka na temat zamojskich Ormian, a o godzinie 16 na Zamojskim Rynku na scenie koncert zespołu z Armenii. Także program zapowiada się bardzo interesujący.
Pan Andrzej Urbański, dyrektor Muzeum Zamojskiego, moim państwa gościem. 56 dzień podróży Radia Wnet w tym szczególnym roku, w roku 2018, kiedy świętujemy stulecie niepodległości, odzyskania niepodległości. Natomiast, panie dyrektorze, taka moja uwaga, ciężko jest mówić o pełnym wymiarze niepodległości bez miasta Zamościa, ale cofając się jeszcze w przeszłość, no to trzeba powiedzieć o znamienitej wizycie w Zamościu, kiedy odwiedził król Władysław IV z braćmi w 1637 roku. No ale przede wszystkim Zamość to była wielka twierdza, twierdza nie do zdobycia. W roku 1648 Tatarzy i Kozacy Bogdana Chmielnickiego nie zdobyli tego miasta. Ukłony wtedy dla wojewody Wejhera i kasztelana Myszkowskiego, ale również to samo stało się w roku 1656 i Szwedzi też nie zdobyli Zamościa. Z drugiej strony, no cień tego niezwykłego, chyba najbardziej malowniczego, panie dyrektorze, trzeciego ordynata Jana Sobiepana Zamońskiego z Marysieńką gdzieś tam w tle.
Halo, halo, bo nie dosłyszałem tego wątku, gdyby pan był łaskaw powtórzyć.
Ten wątek zatrzymałem się, opisując tą historię, panie dyrektorze, na malowniczej postaci Jana Sobiepana Zamońskiego z naszą Marysieńką, tak?
No tak, trzeci ordynat, osoba wielce, z jednej strony kontrowersyjna, a z drugiej strony zasłużona dla Zamościa, bo był wielkim mecenasem też sztuki. i jak na ówczesne czasy zgromadził, co było rzadkością, wielki księgozbiór, co też stawia go w rzędzie swoistych mecenasów kultury.
Dokładnie. Ja przypomnę, że z jego inicjatywy w pałacu odbywały się wybitne przedstawienia teatralne, między innymi Cyda Korneja w tłumaczeniu Andrzeja Morsztyna, rok 1660, oraz pierwszego polskiego dramatu politycznego, niestety nieznanego autorstwa, Polska napadnięta przez Szwedy z roku 1663. Natomiast możemy też powiedzieć, panie dyrektorze, że Zamość to również było miasto klasztorów, prawda?
Jakie?
Miasto wielu klasztorów i te budynki górują gdzieś nad Starówką, bo przecież i klasztory Bonifratów i Klaryski,
tak,
reformaci,
klasztory i kościoły różnych obrządków, różnych wyznań. Wspomniał pan o Bonifratach, zachował się do dnia dzisiejszego budynek tego klasztoru, zamieszkany w tej chwili przez mieszkańców Zamościa, gdzie znajdował się szpital, bo zakon ten przecież zajmował się leczeniem chorych. Szpital też zresztą znajdował się przy tym kościele ormiańskim. Tam opiekowano się. Natomiast oczywiście w mieście też, ze względu na to, że miasto było wielowyznaniowe, wielokulturowe, powstały świątynie innych obrządków. Piękna, renesansowa, odrestaurowana w ostatnich latach synagoga z początku wieku XVII, służąca w tej chwili jako miejsce spotkań, miejsce konferencji, koncertów, różnego rodzaju imprez kulturalnych, też jako punkt informacji turystycznej, ważny punkt na mapie Zamościa. Również Grecy mieli swoją świątynię, pozostała do dnia dzisiejszego jako kościół świętego Mikołaja, no i po nich też została nazwa ulicy Greckiej, przy której ta świątynia się znajduje.
No właśnie, zapraszamy do Zamościa. Przepiękne uliczki i moi tutaj ludzie, mówię przez ludzie przez wielką literę L, i Karol Smyk, i Jaśmina Nowak, naprawdę zakochali się w tym mieście. No Karol tutaj już z przyjemnością powraca, bo przecież po raz drugi. Natomiast panie dyrektorze, jeżeli ktoś zapytałby pana teraz ze słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet, dlaczego warto, a nawet trzeba przyjechać do Zamościa, co dyrektor Andrzej Urbański by odpowiedział na takie diktum?
Powiedziałbym też jako przewodnik, bo tym też się zajmuję od wielu lat, że warto przyjechać, żeby odetchnąć w mieście powietrzem, który, jak napisał jeden z mędrców żydowskich, zamońskie powietrze czyni mądrym. To jedna sprawa, a druga to niepowtarzalna możliwość zobaczenia, przeniesienia idealnej architektury, urbanistyki włoskiej, renesansowej na tereny Rzeczpospolitej. To, co nie udało się teoretykom i urbanistom renesansowym we Włoszech, udało się Janowi Zamojskiemu, i tutaj do Zamościa warto przyjechać, żeby te idee wcielone w życie zobaczyć.
Powiedział pan Andrzej Urbański, dyrektor Muzeum Zamońskiego. Będziemy powracać, panie dyrektorze, będziemy niepokoić telefonami i będziemy cały czas zachęcać się do odwiedzania tej Padwy Północy i trzeciego.
Serdecznie zapraszamy.
I trzeciego do pewnego czasu miejsca akademickiego na mapie Polski, o czym chyba większość Polaków i Polek zapomina, prawda?
Tak, pamiętajmy, że Zamość był miastem uniwersyteckim na początku wieku XVII, bowiem była to trzecia wyższa uczelnia w kraju po Akademii w Krakowie i Akademii w Wilnie. To tutaj kształciła się młodzież z całej Rzeczpospolitej, szczególnie z terenów wschodnich, przysposabiając się do służby publicznej, ale też studiowała, tak jak już wspomniałem wcześniej a propos Ormian, wielu studentów z Europy Zachodniej, którzy niektórzy z nich na trwale związali swoje losy z Zamościem.
Dokładnie. Tak mógłbym z panem Andrzejem Urbańskim bez końca. Ja myślę, że kiedyś jeszcze tak zabiorę w podróż historyczną słuchaczy i słuchaczki Radia Wnet z panem Andrzejem Urbańskim, ponieważ no, marzy mi się taki topos rozmowy. Jan Zamoyski, pierwszy ordynat, kanclerz wielki i hetman wielki koronny, jako twórca współczesnego PR-u, nie tylko w polityce, ale tak w ogóle, bo można powiedzieć, że no Jan Zamoyski przejawiał szczególne talenty w tymże i chyba pobijał nawet, jak mówią niektórzy historycy, samego Tadeusza Kościuszko. ale to temat dalszych rozmów. Panie dyrektorze, serdecznie dziękuję za udział w programie. Ducha
dziękuję
nie gasimy.
Dziękuję uprzejmie i mam nadzieję, że po tej naszej audycji jeszcze wiele osób przy pięknej złotej polskiej jesieni odwiedzi hetmański gród.
No właśnie, bo zaraz łyk muzyczny, a potem ona, pani kierownik, Kasia Figura, i dopiero zacznie się dziać w poranku. Panie i panowie, poranek Zamościa, 56 dzień naszej podróży, wracamy do źródeł. Panie i panowie, mógłbym tak powiedzieć, w Radiu Wnet, w porannym programie, poranek Wnet, od 7.07 do godziny 10.00, 56 dzień podróży, wracamy do źródeł. Dzisiaj stacja Zamość, mógłbym powiedzieć, serwis kulturalny, a w roli głównej jej wielkość, Kasia Figura, kierownik działu marketingu Zamojskiego Domu Kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry, ja się odchudzam, a pan mówi, że jestem wielka.
Nie, no wielka w znaczeniu, wielka tym, co będzie głosiła słowo kulturalne w naszym poranku. Pani Kasiu, patrząc na to, co dzieje się wokół Zamojskiego Domu Kultury, patrząc na to, co dzieje się na płytach i Rynku Wielkiego, i Solnego, i Wodnego, no to miasto tchnie, pachnie, oddycha kulturą.
Pewnie.
Pewnie.
Za sprawą Zamojskiego Domu Kultury między innymi.
No właśnie.
Teraz już jesień się zbliża, ale to nie znaczy, że to koniec wydarzeń kulturalnych. Wręcz przeciwnie. Dzisiaj właśnie Zamojszczyzna, zespół pieśni tańca Zamojszczyzna wraca z Japonii. Byli tam 2 tygodnie, rozsławiali nasze piękne miasto Zamość, koncertowali w wielu miastach, odwiedzili między innymi Tokio. Także nie tylko koncertowali, nie tylko pracowali, nie tylko prowadzili warsztaty taneczne dla Japończyków, ale także odpoczywali, relaksowali się i zwiedzali Japonię. Wracają i biorą się do roboty, żeby zadowalać naszą zamojską publiczność, koncertować tutaj. To jest taka pierwsza rzecz, którą chcieliśmy się pochwalić.
Taki pierwszy strzał wielki, tak, Zamościanie, tak. Pod niebem Japonii.
No właśnie o to chodzi. Co jeszcze? W tym roku ważne wydarzenie, również w Zamojskim Domu Kultury.
35-lecie pewnego zasłużonego zespołu.
Kapela Alantico. Zespół istnieje już 35 lat w Zamojskim Domu Kultury. Od początku prowadzi ten zespół pan Krzysztof Obst. No i przygotowują się ostro do tego święta. Już w tym roku zdobyli brązową harfę Eola na ogólnopolskim festiwalu Schola Cantorum w Kaliszu. Koncertują również za granicą. Byli w Rumunii w tym roku. Miasto Zamość do partnerskiego miasta w Rumunii zabrało naszą kapelę i tam kapela również nasze miasto rozsławiała. I rozsławiała Zamojski Dom Kultury oczywiście. Więc takie główne wydarzenia odbędzie się już wkrótce, bo 35-lecie kapeli Alantico 22 września, czyli już lada moment. No tak. Wszystkich serdecznie zapraszamy na ten koncert, na te obchody.
Koncert jest ponad 2 tygodnie.
No właśnie, my też się przygotowujemy do tego ostro. A co jeszcze? No zapraszamy młodzież do Zamojskiego Domu Kultury, bo 15 grudnia planujemy coś wielkiego. MAK Festiwal, pierwszy festiwal młodych w Zamościu. I do 15 września młodzież może się zgłaszać do 3 sekcji, teatralnej, plastycznej i animacyjnej. Będzie się dużo działo, będzie dużo spotkań, warsztatów i efektem tego wszystkiego 15 grudnia właśnie odbędzie się MAK Festiwal. Także młodzież serdecznie zapraszamy do Zamojskiego Domu Kultury.
Jakieś muzyczne talenty też tam będą mogły przystąpić do...
Dla każdego coś się znajdzie. Każdy nam się przyda. To ma być super, wspaniała impreza. Ten MAK Festiwal. Zapraszamy. A poza tym ważne też, no dla mnie też fajne wydarzenie. Koncert Skazany na Bluesa. Mhm. Więc jak ktoś lubi zespół Jam, jak ktoś lubi bluesowe klimaty i ktoś zna Macieja Lipinę, który jest po prostu ekstra wokalistą, to musi przyjść do Zamojskiego Domu Kultury 13 października. Bilety już są w sprzedaży, bardzo tanie, więc sprzedają się jak świeże bułeczki, także serdecznie zapraszamy wszystkich państwa na koncert Skazany na Bluesa.
Mówiła te słowa pani Kasia Figura, szefowa marketingu, a z innej rzeczy, bo wie pani co, powracając do źródeł, my staramy się gdzieś tam diagnozować to, czym jest dla naszych gości gospodarzy, bo przecież nadajemy dzisiaj Zamojskiego Domu Kultury, czym jest dla nich to miasto, ta ziemia i ten kawałek nieba, czym jest Zamość dla Kasi Figury, kierowniczki, szefowej działu marketingu Zamojskiego Domu Kultury.
Moje miasto jest dla mnie wszystkim. Jeszcze jak teraz pracuję w Zamojskim Domu Kultury i jestem jakby w sercu tego wszystkiego, tych wydarzeń kulturalnych, to ja jestem bardzo szczęśliwa. I mam nadzieję, że tych imprez będzie coraz więcej, bo ostatnio naprawdę dzieje się coraz więcej w Zamościu, coraz więcej wydarzeń kulturalnych, coraz więcej imprez, coraz więcej ludzi przyjeżdża do naszego pięknego miasta. No i my się oczywiście do tego też przyczyniamy i chcemy się przyczyniać. I ja chcę się do tego przyczyniać i chcę, żeby Zamość był sławny w całej Polsce i w ogóle na całym świecie. W Japonii już jest sławny.
No właśnie, w Japonii jest już sławny. Pani Kasia Figura, cóż mogę powiedzieć? Pani Kasia Figura pojawi jeszcze się w trzeciej godzinie, bo będziemy podsumowywać niektóre wydarzenia. Dziękuję bardzo. Chyba panią porwiemy do Warszawy albo do Krakowa. Daj Boże, już weter.
W przestrzeni eteralną. Nie da rady, bo Zamość to moje miasto. Nie mogę iść do Warszawy.
No to musi panią jakąś tutaj, nie wiem...
Zaocznie
gdzieś tam. Ale będziemy niepokoić telefonicznie, to na pewno.
Dobrze.
Panie i panowie, tak wspaniali goście podczas poranków wnet, gdy wracamy do źródeł. Kasia Figura, kierownik działu marketingu Zamojskiego Domu Kultury, a zaraz poopowiadamy sobie o innych aspektach działalności tego niezwykłego miejsca, w którym Karol Smyk, patrzy na niego, już się chyba czuje jak w domu. Muzyka. Druga godzina Poranka Wnet. Panie i panowie, 56 dzień, powracamy do źródeł. Dzisiaj stacja Zamość. Taki jestem trochę przełamany. Poetycko Senno-Leśmianowski, bo przecież przed chwilą zakończyła się ulica poetycka, o której będę rozmawiał i podsumowywał z panią Bożeną Fornek, a przy moim stanowisku gość znany już przecież, przed rokiem rozmawialiśmy, prawda? Pani Joanna Bilska-Pawłowska, kierownik działu artystyczno-organizacyjnego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Przy okazji już prezydent się też pojawi, pan Andrzej Wnuk, to zaraz będziemy go egzaminować, ale najpierw takie wprowadzenie do wprowadzenia. Pani Joanno, rzecz bardzo ważna, ponieważ Fortalicje powracają, tak. Związane z Pawłem Dudzińskim. Ja w ubiegłym roku dość sporo opowiadałem o tym niezwykłym człowieku, performerze, z którym miałem okazję zrobić finał lata w roku 1990. Pierwszym, wieki temu, i chyba nawet przez chwilę pojawił się młody wtedy dziennikarz, młody chłopak, Andrzej Wnuk, obecnie prezydent miasta, z którym będę rozmawiał za chwilę. No to właśnie, co z tymi Fortalicjami, pani Joanno?
No, powracają do Zamościa, już 21 edycja, a generalnie program 29 międzynarodowych spotkań, takich w Festiwalu Sztuk Intuitywnych Fortalicje. Przede mną program. Wiemy już, co będzie. Myślę, że mogę zdradzać, co będzie. Mamy 3 dni wydarzeń, które są podzielone tematycznie, tak jak tutaj widać, można spojrzeć. Pierwszego dnia kolor i ruch, drugiego dnia głos i ciało, trzeciego dnia teatr, a wszystko od 26 października do 28 października tutaj w Zamościu będzie się działo. No i jak zwykle dużo teatru butą na pewno. Mm-hmm. Dużo działań performatywnych, dużo pracy z ciałem, z głosem, dużo pracy takiej aktorskiej, myślę, że takiej dość ekspresyjnej również. Sporo tańca, sporo śpiewu, także różnorodność bardzo duża.
Powiedziała, uśmiechając się do mnie, pani Joanna Bilska-Pawłowska, z którą rozmowę będziemy kontynuować. Porozmawiamy z panem prezydentem, co? Pani
tak,
Joanna?
Oczywiście.
Skoro pani Joanna powiedziała, że tak, to za chwilę.
Ja zwalniam miejsce i wracam do państwa niebawem.
Dokładnie. Panie i panowie, teraz nasz dżingiel, ten niezwykły dżingiel, o którym uwielbiam mówić i okazało się, że z genezą tego dżingla w ogóle nie utrafiłem. Co wzbudziło uśmiech na twarzy samego Krzysztofa Skowrońskiego? Słuchamy tego dżingla.
Andre, Wywiad wnet.
Panie i panowie, zdyszany, ale jak szybko przebiegł ten dystans, prawie 100 metrów, prezydent miasta Zamościa, Andrzej Wnuk. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana serdecznie.
No to co, Radio Wnet Krzysztofa Skowrońskiego chyba zadomowiło się już w tym Zamościu, co?
Cieszy mnie to bardzo, doskonały dziennikarz i świetne radio.
Tam. Robimy to, co do nas należy. Gdyby inne media robiły to, co do nich należy, byłoby pewnie lepiej. A Zamość kochamy nie tylko dlatego, że pochodzę z okolic tego Zamościa. Nie tylko dlatego, że tutaj jest tak kulturalnie i historycznie, ale również dlatego, że cóż, no to miejsce być może, patrząc na to, co dzieje się w okolicach Chełma, być może stanie się wielkim placem budowy drogowej. Co z tymi drogowymi inwestycjami, panie prezydencie? One są bardzo ważne i wierzymy, że w końcu ten nasz wschód będzie bardziej ucywilizowany, a jeżeli będą te drogi szybkiego ruchu i ekspresowe, to więcej turystów i być może więcej tych, którzy będą chcieli zainwestować. Szansa, że to się wreszcie spełni. No, wiele obietnic wyborczych spełniło się po roku 2015. Natomiast jakby nie patrzeć, tej inwestycji drogowej bardzo nam brakuje, panie Andrzeju.
Tak jest. Jeśli chodzi o dojazd do Zamościa, to oczywiście jest to domena rządu i rząd tu mocno pracuje, bo widzimy po tych planach, które są wykonywane, koncepcje, studia, podpisywane umowy, że dzieje się coraz więcej, jeśli chodzi o tą tak zwaną SK 17 do Zamościa. Już teraz obserwujemy zwiększony ruch turystyczny, ale po zakończeniu budowy Eski od Warszawy do praktycznie Piask, ten ruch na pewno będzie zdecydowanie większy, bo w tej chwili do Warszawy jedziemy 4 godziny, a po zakończeniu budowy tej części Eski pewnie będzie za 2,5 godziny, więc dystans skróci się radykalnie. Dla warszawian 2,5 godziny z 4 to jest krótki dystans i łatwo pokonać do Zamościa. Zamość ze swoją ofertą jest bardzo atrakcyjny, tak jak niegdyś Kazimierz pewnie był dla warszawian. Teraz czekamy oczywiście na Eskę od Piask do Zamościa i ona jest w planach do 2023 roku i wierzymy, że tak się stanie, bo dużo pracy koncepcyjnej zostało włożone w budowę tej drogi. Dla samorządu zaś bardzo ważne jest to, żeby miasto było dobrze skomunikowane wewnątrz i może tego specjalnie nie widać, ale przez te 4 lata wykonaliśmy bardzo dużo pracy przy dokumentacji, przy budowie drobnych odcinków dróg, które były bardzo ważne, jeśli chodzi o połączenie całej sieci drogowej, ale także na osiedlach, tam gdzie nie było do tej pory dróg, ulic, a trzeba było je zrobić po to, żeby mieszkańcy mieli łatwiejszy dojazd do pracy, ale także do oferty kulturalnej.
Zawsze pytam, panie prezydencie, Andrzej Wnuk, moim państwa gościem w poranku wnet, poniedziałkową porą 10 września, 56 dzień naszej podróży, wracamy do źródeł, stacja Zamość. No właśnie, bo czas rozliczeń, bo zaraz przecież te wybory samorządowe, o których też chwilę porozmawiamy sobie, no ale przede wszystkim to, co dzieje się od października 2015 roku, mnóstwo zapowiedzi i 500+, tak? To było to, ten żelazny postulat, że to 500+ będzie wprowadzone. Jak z fotela prezydenta miasta Zamościa ten projekt wygląda? Myśląc o tym, czy więcej Zamościan się rodzi, czy mamy więcej tych przyszłych obywateli i przyszłości naszego kraju i tego regionu? Jak to wygląda, panie prezydencie?
Sytuacja Zamościa i tak jest bardzo dobra. My obserwujemy migrację ludności na poziomie 150-200 osób rocznie. I to jest naturalny odpływ mieszkańców z miasta na suburbia. Natomiast ostatnio zaobserwowaliśmy bardzo ciekawy trend, czyli zatrzymuje się taki wskaźnik, który mówi o tym, że jest prawie tyle samo urodzeń, co zgonów. Zatrzymała się ta negatywna tendencja odejść. I to jest pozytywne, że z jednej strony zwiększa się długość życia, ale z drugiej strony zwiększa się liczba urodzin, o czym pan powiedział. I możemy śmiało powiedzieć, że ta zastępowalność pokoleń wróciła. Coś, co kiedyś było obawą demografów, że już się nie uda, nie będzie, teraz okazuje się, że się da.
No właśnie i o to pytamy wszędzie tam, gdzie się pojawiamy. Prezydent miasta Zamościa będzie się ubiegał o reelekcję. Gdyby ktoś pana zapytał 3 rzeczy, które udały się prezydentowi, to tak jak mówię, no PiS miało 500+, wyprawkę, inne historie, to co będzie opowiadał pan Andrzej Wnuk?
Myślę, że również PiS by powiedział na pierwszym miejscu. Ja również powiem, że udało się stworzyć pewną wspólnotę wokół celów i to jest bardzo ważne w takim mieście jak Zamość, mieście bogatym kulturowo, ciekawym społecznie, że udało się mieszkańców zintegrować wobec wokół miejsc, ale też wokół pewnych celów i wobec narastających zagrożeń tego świata mieszkańcy mają swoje pomysły, które wcielają w życie. Oczywiście praktycznie rzecz biorąc polega to na tym, że mieszkańcy wyszli z domów, uczestniczą w różnego rodzaju naszych wydarzeniach artystycznych, naszej ofercie kulturalnej, ale także biorą udział na przykład w głosowaniu do budżetu obywatelskiego. Myśmy po raz pierwszy wprowadzili budżet obywatelski, kilka tysięcy osób na początku wyszło z mieszkań po to, żeby zagłosować. Później zaczęliśmy obserwować, że troszkę mniej się pojawia ludzi na zebraniach, więc wprowadziliśmy głosowanie elektroniczne i nagle okazało się, że liczba głosów jest wyższa niż na początku. Mm. Czyli takie mądre stymulowanie tej aktywności obywatelskiej dało rezultat.
Myślę, że coś w tym jest, ponieważ kiedy przygotowywaliśmy się do tej wizyty na Zamojszczyźnie i na Roztoczu, sytuacja była taka, że rozmawiałem z panią wójt gminy Tomaszów Lubelski, która powiedziała, że coraz więcej osób interesuje się tymi aspektami właśnie wydatkowania pieniędzy na konkretne cele, więc ta wspólnotowość jest widoczna. A panie prezydencie, bo też musimy popatrzeć na drugą stronę, na czym pan ubolewa, albo nie wiem, co jest w trakcie, albo czego nie udało się zrealizować, bo wiadomo, że no tak krawiec kraje jak materii staje i wiadomo, że samorządy są często w tej trudnej sytuacji, bo po prostu są obarczane różnymi zadaniami do wykonania. Z tymi talarami i tym trzosem kasy jest różnie, więc z tej drugiej strony, czego zabrakło albo czego nie udało się zrobić i co może w drugiej kadencji, bo przecież powiedzmy szczerze, ubiega się pan o reelekcję 21 października.
Wie pan, to może trywialne, ale zawsze brakuje czasu. Mhm. Jest rzecz, której w tej kadencji również zabrakło, z tych postulatów, które miałem, nie udało się zrealizować, myślę, że około 10%, tylko i wyłącznie ze względu na brak czasu, bo procedury, różnego rodzaju uwarunkowania, które są prawnie konieczne.
Od piątku nie można było pana złapać, bo tak, dzwoniliśmy do urzędu, także z panem dyrektorem Zamojskiego Domu Kultury. Prezydent coś odbiera, prezydent coś załatwia, prezydent rozmawia, prezydent ma spotkanie z radnymi, prezydent tam, prezydent tu. No właśnie, ile kilosów przejechał prezydent miasta Zamościa od piątku do dzisiaj, do godziny niespełna 8:23?
Miasto jest małe, więc tych kilometrów niewiele się przejeżdża. Kilkaset pewnie w ciągu tego weekendu, ale czas pracy w sobotę 14 godzin, w niedzielę 10, także trochę się pracuje. Natomiast powiem panu, czego się nie udało mi zrobić w sferze takiej deklaratywnej. No i myślę, że tutaj nad tym trzeba będzie popracować. Nie udało mi się skupić wszystkich, ale to naprawdę wszystkich sił w mieście do tego, żeby wykonać wielki wysiłek i podjąć bardzo duże zadania inwestycyjne w sferze takiej infrastruktury dotyczącej nie tylko mieszkańców zdrowych, ale też niepełnosprawnych. Chcielibyśmy przebudować główne ulice w mieście, żeby one były dostępne dla niepełnosprawnych w pełnym zakresie, bo same obniżanie krawężników niewiele da, jeśli nie mamy specjalnej infrastruktury do tego, żeby powiadamiać o zagrożeniach niewidzących, czy też ostrzegać o zagrożeniach niesłyszących, prawda? Mm. Więc to wszystko trzeba będzie zrobić. Taki plan mamy, czekamy na to, aż w nowej kadencji będzie, jak to się ładnie mówi, przyjazna atmosfera wśród radnych.
A jak współpraca układa się z posłami lokalnymi, bo za chwilę będziemy rozmawiać z posłem z Kukiz15, doktorem Jarosławem Sachajko, no, który tutaj wspiera i idzie na wojnę właśnie z tymi wszystkimi historiami, które dzieją się wokół cukrownictwa, wokół cukru i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest również pani Mazurek, pan Zawiślak, senator Chruścikowski. Jak ta współpraca się układa? Czy mimo tych wszystkich rzeczy, bo wiadomo, że każda partia polityczna, czy ruch społeczny Kukiz15 ma swoje hasła, ma swoje sztandary, to czy jednak rzeczywiście w tej kadencji ci posłowie patrzą właśnie globalnie, ponad podziałami po to, żeby no, wspierać samorządowców, pomagać i robić coś dobrego dla obywateli tej ziemi. Jak to jest, panie prezydencie?
Wie pan, kiedy podchodzimy do dużych programów inwestycyjnych z Unii Europejskiej czy z budżetu państwa i potrzebujemy wsparcia posłów, zawsze ono jest. Oczywiście jest, że jeden poseł się mocniej zaangażuje, drugi słabiej, jeden ma większe możliwości, drugi mniejsze, ze względu na to, gdzie, w jakim momencie swojego życia, w którym miejscu w tym parlamencie jest, ale myślę, że każdy z nich na miarę swoich możliwości pomaga. Ja oczywiście bardzo sobie chwalę pomoc posłów, zwłaszcza rządzącej partii, jak i tych, którzy nie przeszkadzają, bo oni naprawdę, naprawdę dużo pracy włożyli w to, żeby miastu pomóc przy różnego rodzaju projektach. I tutaj wielkie wsparcie dostaliśmy przy lobbowaniu, bo to tylko na tym polega, tak. Głównie przy lobbowaniu na rzecz przebudowy obwodnicy zachodniej. To jest projekt największy w historii miasta. Ponad 81 milionów dofinansowania, 96 milionów budżet całkowity przebudowy obwodnicy zachodniej, która z drogi jednojezdniowej, momentami jednopasmowej, bez kanalizacji, bez ścieżki rowerowej, bez chodnika nawet, zamieni się w piękną dwujezdniową, dwupasmową obwodnicę z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami. I to jest chyba podstawa do tego, żeby mówić, że jest dobrze.
Powiedział prezydent miasta, pan Andrzej Wnuk. Trzymamy kciuki za tą Wielką Pardubicką, bo to 21 października. Mówię Wielka Pardubicka, bo przecież te wybory będą bardzo ważne, ważnymi wyborami w skali kraju. Pan Andrzej Wnuk, niegdyś dziennikarz, czyli mogę powiedzieć kolega po piórze, piszący do kroniki, również pojawił się na ulicy Poetyckiej, bo taka książka powstała, prawda? Napisana przez Andrzeja Wnuka, prezydenta.
Tak było, to już 8 lat temu. Czas ucieka.
No powiedzmy o tej książce, to niech się nie wstydzie prezydent.
Książka jest, absolutnie nie jest powodem do wstydu, raczej do dumy, bo udało mi się ją napisać.
Wstydu, że prezydent jest skromny i nie chce się.
Nie, udało mi się ją napisać w 3 tygodnie, dlatego jestem dumny. To był taki zakład między kolegami. Mhm. Założyliśmy się z kolegami dziennikarzami, kto pierwszy napisze książkę o Zamościu, kryminał, którego brakowało po prostu, bo jak myśmy do tego przystępowali, to były bardzo ciekawe książki, takie awanturniczo-przygodowe Wiktora Zawady. Były książki oczywiście i historyczne, i biograficzne, natomiast kryminału, stricte kryminału nie było. Założyliśmy się z Wojtkiem Kowalczykiem i Piotrem Rogalskim, świętej pamięci, kto pierwszy to zrobi. Udało się, nie dość, że się udało wygrać w zakład, to jeszcze udało się książkę dobrze sprzedać i zarobić na tym. I to jest coś, co w przyszłości będzie moją emeryturą.
No i pięknie, pan prezydent miasta Zamościa, miasta kancelarskiego, w półśnie przełamanym leśmianowską dorożką, jaśminem, miłością. Piękne miejsce.
Piękne i zawsze o każdej porze roku warte obejrzenia i zagłębienia się, bo i latem, kiedy jest tutaj mnóstwo turystów, jest ciekawe, ale też w takiej porze lekko jesiennej, kiedy delikatnie wstaje słońce, też jest prześliczne.
Pan Andrzej Wnuk w najbardziej okrutnym Radiu Świata, jak powiedział dzisiaj o godzinie 7:10 Radio Wnet. Dziękuję za udział w programie. Jak pan widzi, panie prezydencie, powracamy tutaj, opowiadamy o Zamościu i opowiadać będziemy. Dziękuję pięknie.
Ja dziękuję za obecność i za rozmowę.
Dziękuję pięknie.